Zapewne kiedyś spotkałeś się z kucami, czyli osobami zazwyczaj z wykształceniem ścisłym, które mają genialne rozwiązania w kwestiach politycznych czy społecznych, prawie zawsze bardzo, ale to bardzo uproszczone i, no, błędne. Te osoby cenią sobie nauki ścisłe i zazwyczaj krytykują nauki humanistyczne i społeczne. Czasami nawet nie nazywają ich naukami, a czasem mówią wprost, że to lewicowy spisek. Innymi słowy, wiesz, rozsądne jednostki używające faktów i logiki. A że wideo z tego typu kanałów często opiera się na chłopskim rozumie, to przyjrzyjmy się temu głębiej, używając filozofii. Rzeczywistość. Zacznijmy od anegdoty z historii nauki. Johannes Kepler był niemieckim astronomem, który odkrył tak zwane prawo Keplera, opisujące zachowanie ciał niebieskich na orbitach. Można powiedzieć, że dzięki swojemu geniuszowi w zakresie astronomii i matematyki oraz ścisłym obserwacjom był w stanie odkryć uniwersalne prawa rządzące światem. No, wzór naukowca. A jednak Kepler umarł z poczuciem, że najważniejsze prawo uciekło mu przez całe życie. Otóż uważał, że orbity planet mogły być wpisane w tzw. bryły platońskie, czyli wielościany foremne uznawane za najdoskonalsze. A gdyby mu się to udało, byłby w stanie odkryć Boży zamysł geometrycznego uporządkowania kosmosu. Oczywiście to był XVII wiek, więc to, co teraz nazywamy nauką, nie oddzieliło się jeszcze od tego, co teraz jest pseudonauką i ezoteryką. Więc takich sytuacji było sporo. Kepler nie jest tu jakimś wyjątkiem. Od choćby Newton na poważnie zajmował się alchemią. Ale jego przypadek bardzo ciekawie obrazuje to, o czym będziemy mówić. Odłóżmy go na razie na półkę. I przyjrzyjmy się epistemologii, czyli działowi filozofii poświęconego poznaniu. Jednym z pytań w epistemologii jest to, czy świat jest racjonalny, czyli dostępny dla rozumu, czy też nie. No, w jakim stopniu na pewno jest, inaczej widziałbyś tylko plamy kolorów i losowe dźwięki bez ładu i składu. Nie możemy jednak mieć pewności, czy jest zrozumiały do końca. Ale to nie szkodzi, bo teraz nas interesuje, gdzie ta zrozumiałość się kryje. Zrozumiałość jest dziwnym słowem, dlatego zastąpmy je filozoficznym greckim słowem logos. Pochodzą od niego takie słowa jak lingwistyka, logika czy logia w nauce. I można powiedzieć, że oznacza wewnętrzną zasadę rzeczy, która powoduje, że ta rzecz jest do ogarnięcia rozumem. W starożytnej filozofii greckiej logos najczęściej występował i w świecie, i w duszy człowieka. Potem jednak bywał rozdzielany. Pojawiło się ważne pytanie, czy logos jest w świecie, czy w naszym rozumie? Na przykład filozofia świętego Tomasza z Akwinu, będąca interpretacją Arystotelesa, mówi, że możemy zrozumieć świat, ponieważ i jego, i naszą duszę stworzył rozumny Bóg. Więc tak w sumie rozkłada się to 50-50. Ale to tylko najprostszy sposób patrzenia na tę sprawę. Możemy sobie wyobrazić oś, w której po jednej stronie logos znajdowałby się totalnie w świecie, natomiast z drugiej totalnie w umyśle. Po jednej stronie byłby realizm poznawczy, czyli że poznajemy prawdziwie istniejące rzeczy, a po drugiej idealizm poznawczy, że to co poznajemy to w sumie tylko nasze idee w umyśle, które jakoś tam niby dotyka tego świata realnego, ale nie możemy powiedzieć gdzie idee się kończą, a zaczyna się rzeczywistość. Oczywiście, jak to zazwyczaj ze spektrum bywa, logiczne granice są dziwne. Skrajny realizm, czyli tak zwany realizm naiwny, mówi, że no koń jaki jest, każdy widzi. Czyli jak na przykład ten koń jest brązowy, to znaczy, że koń jest brązowy. Choć dobrze już wiemy, że brązowość to tylko sposób, w jaki nasz mózg interpretuje pewną długość fal świetlnych. Skrajny idealizm powiedziałby natomiast, że to, że widzimy konia w jakimś miejscu, to w sumie fajnie, ale że nadal nic o koniu jako takim nie da się powiedzieć. Najbardziej znany z idealistów, XVIII-wieczny brytyjski filozof... chwila.
George Berkeley.
Tak, on. Tłumaczył tę zgodność tym, że ten koń jest ideą w umyśle Boga. No, mówiliśmy, że dziwne. Można powiedzieć, że obie te teorie umiejscawiają logos w różnych miejscach. Według realizmu naiwnego ten logos znajduje się w świecie, a człowiek sobie po prostu na niego patrzy i wchłania jak gąbka. Idealizm natomiast twierdzi, że logos jest w człowieku, człowiek sobie strzela tym logosem jak laserem z różnych zmysłów, a potem układa sobie w głowie, co mu z tego wyszło. Prawda leży gdzieś po środku, choć niekoniecznie na sposób tomistyczny. Otóż epistemologia ewolucyjna tłumaczy, że organizmy, które nie rozumiały zasad świata, zazwyczaj spadały z przepaści albo zjadały truciznę. Więc w jakimś sensie nasz logos jest dostosowany do logosu świata, bo jesteśmy jego wytworem. Ale też człowiek najwyraźniej wziął ten logos i się rozpędził z tym rozumieniem, przez co wymyślił takie rzeczy jak piekarnie, pana Tadeusza czy olimpiady, które jednak wykraczają poza niespadanie z przepaści i niejedzenie trucizny. To wszystko oczywiście mega uproszczenie, ale na tym poprzestańmy. Wróćmy do Keplera i jego brył platońskich. Co możemy od niego się nauczyć? Że robimy błąd, kiedy próbujemy wyprojektować ten swój przerośnięty logos na logos świata materialnego. Tak, świat materialny rządzi się pewnymi prawami, ale nie znaczy to, że będzie dla nas instynktownie zrozumiały, bo nasze instynkty dotyczą nie spadania z przepaści i nie jedzenia trucizny, a nie kosmicznego porządku ciał niebieskich. No dobra, no ale to oczywiste, że jak spotykamy coś nowego, to korzystamy z naszego aktualnego rozumienia. Myśleć jakoś trzeba. Na całe szczęście tu przychodzi nam z pomocą... nauka. Jeśli spojrzysz na historię filozofii i nauki w czasach, gdy były jeszcze nierozdzielne, możesz zauważyć ciekawy trend. Z czasem wyjaśnienia zjawisk stawały się bardziej skomplikowane, a jeśli ulegały uproszczeniu, to zazwyczaj dlatego, że stawały się mniej intuicyjne. Teoria heliocentryczna i jej orbity była o wiele mniej skomplikowana od ptolemejskich epicykli, ale też mniej intuicyjnie zrozumiała. To nie tylko planety się poruszają, ale również my. To ma sens, jeśli o tym pomyślisz, ale nie będzie to twoja pierwsza odpowiedź. Od czasu renesansu człowiek zaczął czytać w księdze natury. Zaczęliśmy coraz lepiej rozumieć logos świata i swój, po czym opracowaliśmy naukę, aby jakby tłumaczyła z jednego na drugi. Największym przełomem okazała się tu matematyzacja, dzięki której przestaliśmy myśleć o różnych jakościach i zaczęliśmy mówić o różnych ilościach. Teraz to dla nas oczywiste, ale kiedyś to był olbrzymi hicior. Tak narodziło się matematyczne przyrodoznawstwo, bajeranckie określenie na nauki przyrodnicze. W każdym razie metoda naukowa, jak i metodologia każdej nauki ścisłej, jest właśnie takim sposobem przekładania logosu człowieka na logos świata. Ale metodologia każdej dziedziny nauki jest specyficzna tylko dla niej. I jeśli się wgłębisz, to zobaczysz, że prawda, o której mówi, jest bardzo ograniczona. No i tego, kurde, często kuce nie wiedzą i uważają, że metoda naukowa jest jakimś uniwersalnym rozwiązaniem dla całości poznania. Jest jakimś twardym, stałym, konkretnym elementem. No bo zobaczcie, bez metody naukowej nie byłoby ekranu, na którym to oglądasz, ani szczepionek, ani nawozów. No fajnie, ale skuteczność nie mówi do końca o poznaniu. To podejście niebezpiecznie bliskie realizmowi naiwnemu. Obraz nauki to obraz świata. W rzeczywistości obraz nauki to tylko obraz, no, pewnych fragmentów świata. No i co najważniejsze, to nauka nie pretenduje do bycia takim ostatecznym obrazem świata, a jej fanboye. Oczywiście takie potoczne rozumienie nauki może przemawiać do pewnego typu osoby. No bo kurde, jesteś sobie genialnym naukowcem, obserwujesz coś w świecie, wyciągasz z tego wnioski, bierzesz elementy świata do laboratorium, odcinając wszystko inne i testujesz, 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 aż dotrzesz do jakiejś prawdy na temat tego zjawiska. Potem bierzesz kolejną rzecz i też ją testujesz. I tak do skutku, aż wreszcie zrozumiesz wszystko o świecie. Dokładasz ziarenko do wielkiej góry wiedzy, aż w końcu ta sięga niebios. Ale to znowu tylko fanboje. Prawda jest skomplikowana. Jako przykład przyjrzyjmy się fizyce, która przecież zajmuje się światem u samych jego podstaw. Do tego stopnia, że kiedyś próbowano użyć jej jako podstawę dla wszystkich nauk. Uwaga, spoiler, nie wyszło. Dominującą teorią prawdy we współczesnej fizyce jest instrumentalizm, który jest odmianą pragmatyzmu. Więc od końca. Pragmatyzm zakłada, że o prawdziwości możemy mówić tylko wtedy, jeśli dzięki danemu twierdzeniu skuteczniej działamy. Czyli na przykład robimy te ekrany, szczepionki, nawozy i tym podobne. Czyli rozważanie, ile aniołów może tańczyć na łebku szpilki, nie ma sensu, jeśli nie jesteśmy w stanie zaobserwować aniołów. Miałoby jednak sens, gdybyśmy mogli i chcieli opracować osobne szpilki do anielskiego tanga i poloneza. Im wygodniej aniołom tańczy się na tej szpilce, tym prawdziwsze jest nasze rozumienie mechaniki ich tańców. Instrumentalizm robi to samo, tylko bardziej. Nasze teorie są tym bardziej prawdziwe, im skuteczniej są w stanie przewidywać rzeczywistość i pasować do obliczeń. Jeśli podmienimy taniec aniołów na ruch elektronów, to teoria będzie tym lepsza, im bardziej wprowadzone dane będą pasować do danych wyjściowych. Co nam to mówi o elektronach? Ano nic. Otóż konia każdy widzi, elektronu nie widzi nikt. Jest przedmiotem nieobserwowalnym. i trzeba przekopać się przez ileś warstw pomiarów i teorii, aby do niego się dokopać. Według instrumentalizmu możemy opisywać sobie różne cząstki i zjawiska, ale to nie mówi, że realnie istnieją. Ważne, że zgadza się hajs, znaczy pomiar. I ta wiadomość nie jest jakaś szokująca dla fizyków, bo oni od dawna przywykli, że nie badają koni czy piłek plażowych, a coś namacalnego inaczej. A to, że instrumentalizm super sprawdza się w fizyce, nie znaczy, że należy go przenieść do innych dziedzin. Fizycy czują się dobrze z taką dawką niepewności, bo nauka to nie religia. Czemu o tym mówimy? Bo patrząc na podejście niektórych fanboyów nauki, ciężko oprzeć się wrażeniu, że nauka stała się dla nich jakąś osią świata, jedynym pewnikiem, który odpowie na wszystko. Śmieją się z ludzi religijnych, że czerpią sens życia z wiary w kochającego dziadka na chmurze, bo sami przecież doskonale wiedzą, że wszechświat jest zimny, pusty i nieczuły. Nie zauważają jednak, że na ten nieczuły wszechświat nakładają swoje wyobrażenia logiczności, rozumności i spójności. Że nauka jest dla nich jak ten nieszczęsny boski zamysł Keplera. Wszechświat może być zimny, ale czarny jest czarne, białe jest białe, A to A, B to B, a jak mam wątpliwość, to do cholery wrzucę ją do laboratorium czy akceleratora i dostanę odpowiedź. I tu przychodzą humaniści. Humaniści. Co to w ogóle są te nauki humanistyczne? I czy na pewno są naukami? Humanistyka zajmuje się ludzkimi wytworami, a od antropologii różni się tym, że bada to, co ludzkie, a nie co zwierzęce, w człowieku. A czy jest nauką? No cóż, to zgoda naukowców tworzy metodę naukową. Coś jest naukowe, o ile wpisuje się pod metodę, która jest uznawana za właściwą. Więc tylko naukowcy z danej sfery mają prawo wypowiadać się na temat jej naukowości. Bo gdybyśmy słuchali ekspertów internetowych, to pewnie nauką nie byłaby też klimatologia czy epidemiologia, bo w ogóle cała ta medycyna to jest panie w łapach Big Pharmy. A jak już mówimy o tak zwanej astronomii i teorii heliocentrycznej, to przecież to w ogóle tylko teorie. Dobra, ale zostawmy to foliarstwo za sobą i uznajmy, że o naukowości nauki świadczy jej, naukowość. I naukowość nie do końca przenosi się między naukami. Pewne założenia naukowe w biologii nie będą założeniami w fizyce. Na przykład celowość. Organizmy zazwyczaj działają po coś, ale planety już latają sobie tylko dlatego, że latają. Nauki przyrodnicze miały swój przełom, kiedy pojawiło się matematyczne przyrodoznawstwo. Czy był taki moment dla nauk humanistycznych? No może nie do końca na taką skalę, ale było bardzo ważne wydarzenie pod koniec XIX wieku. Teraz musimy przejść do bardzo ważnego pojęcia. Hermeneutyka. Oznacza ono objaśnienie lub tłumaczenie i pochodzi od greckiego perihermeneias, czyli tytułu... Albo nie, dobra, tam nie wchodzimy. Pochodzi od Hermesa, posłońca bogów, który tłumaczył z bogowego na nasze. Niemiecki filozof Wilhelm Dilthey, którego można uznać za ojca hermeneutyki, o ile będziemy pamiętać też, że miała ona również dziadka, wprowadził kluczowe rozróżnienie między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi. Te pierwsze zajmują się wyjaśnianiem, a drugie rozumieniem. I to jest coś, co musisz pamiętać, nawet jak cię wyrwę z łóżka w środku nocy. Chociaż wtedy pewnie bardziej byłbyś ciekawy, co tutaj w ogóle robię. Albo jak się dostałem do twojego domu. Na co odpowiem, że może już tam jestem. Może stoję w tej chwili za tobą. Może chowam się pod twoim łóżkiem, a w nocy patrzę jak śpisz. Może to ja jestem powodem, dla którego rano nie możesz znaleźć skarpetek do pary. W każdym razie, wyjaśnianie dotyczy praw przyrody, bo one po prostu się dzieją. Nie ma za nimi żadnego rozumnego znaczenia. Jeśli woda spływa w dół, to nie myśli sobie o niczym. Dotyczy to też zwierząt. Jeśli sójka wybiera się za morze, nie wiem, nie jestem ornitologiem, to ma pewien zamysł i przeżycia psychiczne. Ale te drugie możemy generalnie zignorować, a nadal wyjaśnimy jej podróż. Ale jeśli człowiek tworzy wideo na YouTube, to ma zamysł, treści psychiczne, oraz jego działania są motywowane pewnymi znaczeniami kulturowymi. I te dwa ostatnie musimy już zrozumieć, jeśli chcemy wyjaśnić działanie tego człowieka. No ale to chyba proste. W sensie, jak ja jestem umysłem, to trochę empatii i jakiejś, pracy psychologicznej i już kogoś rozumiem. Stasi jest smutno, więc jak się wczuję, to mi też będzie podobnie smutno. Ano nie. Bo tu nie chodzi tylko o proste emocje, a o znaczenia właśnie. A gdzie się one znajdują? Odruchowo możesz powiedzieć, że w umyśle, podobnie jak brązowy kolor tego konia sprzed chwili. Ale tak jak ten kolor nie wziął się znikąd, tak i znaczenie pojawiło się w umyśle w odpowiedzi na coś. A w odróżnieniu od koloru, to znaczenie nie ma jednego obiektu, od którego pochodzi. Możemy powiedzieć, że znaczenie dla jakiejś osoby powstaje na styku jej umysłu i kultury, czyli roboczo sobie to nazwijmy, całości symbolicznych wytworów człowieka. Możemy to zrozumieć tak. Jeśli wszyscy patrzymy się na jabłko, to mamy jakąś ideę jabłka. Kultura to to samo, tylko no, bez jabłka. Kulturę możemy zrozumieć jak nasze wzajemne patrzenie się na swoje idee, ich współdziałanie i interakcje. Jasne, one dotyczą rzeczywistości, ale na pewno w bardziej skomplikowany sposób niż w przypadku patrzenia na konia. I tu widzimy główny problem. Materialna rzeczywistość jest mimo wszystko względnie stała. I tak możemy mieć względnie stałe prawa, które ją opisują. I możemy powiedzieć, że któreś z tych praw są lepsze. Jak na przykład mechanika newtonowska została zastąpiona przez mechanikę relatywistyczną, która wyjaśnia wszystko co ta pierwsza i jeszcze trochę. Natomiast świat znaczeń nie jest stały i nie ma centrum, choć możesz sobie jakieś obrać, jak na przykład Biblia. A to i kilka innych rzeczy znaczy, że nie możemy dla niego stworzyć jednego prawa lub zestawienia praw. A już na pewno nie możemy podchodzić na sposób matematycznego przyrodoznawstwa. Co więcej, można stosować równolegle różne metody rozumienia do różnych sytuacji, albo nawet tej samej. Doświadczenie i kontekst. Jeśli wszystko brzmi cholernie skomplikowanie, to pocieszę cię, że robisz to już od małego. To, że nie stosujesz żadnej metodologii, nie znaczy jeszcze, że nie stosujesz metody. Po prostu ta metoda jest kiepska. Jak powiedzieliśmy wcześniej, praktycznie każdy jakoś rozumie innych ludzi, bo bez tego nie byłby w stanie w ogóle funkcjonować w społeczeństwie. Odruchowo stosujemy takie metody, których się nauczyliśmy zadając się z ludźmi. Te metody to nasz logos, który potem projektujemy na świat społeczny. I tu wchodzą do gry dwa kluczowe pojęcia, które nie funkcjonują w ten sposób w naukach ścisłych. Doświadczenie i kontekst. Zacznijmy od pierwszego i weźmy sobie jako przykład temat, na który każdy komentujący w internecie przecież tak doskonale się zna. Rasizm w Stanach Zjednoczonych. Chyba każdy z nas wie, na czym polega prześladowanie. Pamiętamy je ze szkoły czy przedszkola. Ot, ktoś jest nielubiany, dzieciaki mówią, że śmierdzi, albo że jest rudy i zaczynają go prześladować. Nawet jeśli nas to nie spotkało, to możemy to sobie wyobrazić. Mamy więc jakieś doświadczenie prześladowania, więc bach. Rzucamy sobie ten bieda logos na społeczeństwo i już wiemy, że jakaś grupa nie lubi innej. Oczywiście tu już nawaliliśmy na poziomie humanistyki. Guzik rozumiemy, bo doświadczenie tych ludzi jest inne od naszego. A bez zrozumienia na poziomie pojedynczej osoby nie możemy przejść do rozumienia społeczeństwa. Doświadczenie rasizmu na pewnym poziomie istnieje ponad indywidualnymi doświadczeniami jakichś ludzi, ale nigdy nie istnieje całkowicie poza nimi. I tu mamy pierwszą przepaść wobec nauk przyrodniczych. Rozumienie to ostatecznie proces wewnętrzny i intuicyjny. Między innymi po to są te różne metody. Jak już mówiliśmy wcześniej, znaczenia są na styku ludzkiego umysłu i kultury. Trzeba być zanurzonym w świecie znaczeń, aby zrozumieć pojedyncze doświadczenia. I tu wchodzi przepaść druga. W większości nauk przyrodniczych króluje eksperyment, gdzie usuwamy jak najwięcej czynników, aby sprawdzić, czy wpływają one na obiekt eksperymentu. Ale ze znaczeniami tak się nie da zrobić, bo są za bardzo połączone. Można powiedzieć wręcz odwrotnie. Im więcej mamy tych znaczeń, tym lepiej. I tu wchodzi kontekst. Więc jeśli chcemy zrozumieć doświadczenie rasizmu w USA, musimy zrozumieć możliwie dużo kontekstu, no, rasizmu. I to rasizmu w USA, a nie prześladowania rudych ze szkoły podstawowej numer 44 imienia Adama Mickiewicza. Wreszcie możemy wrócić do naszych kuców. Nie uznają oni zazwyczaj kontekstu, bo zdobywa się go przez nauki społeczne. I jak to im działa w praktyce? A chociażby tak, że dla kuców żyjących bez kontekstu rasizmu nie ma, bo próbują odnieść się nie do humanistycznej rzeczywistości przeżywanej, a do jakiejś obiektywnej rzeczywistości wspólnej, czyli próbują narzucić swój logos zamiast odkryć logos rzeczywistości społecznej. Jeśli mówimy o państwie, to co może być takim wyidealizowanym i uproszczonym obrazem państwa? Ano prawa. Więc jeśli prawo zabrania prześladowania czarnych, to nie ma rasizmu. Ot, taka głupia wersja błędu Keplera. A wydawałoby się, że każdy, kto żyje w państwie, zdaje sobie sprawę, że prawa swoje, a ich realizacja w życiu swoje. Dlatego, aby móc zrozumieć ten rasizm, potrzebny nam jest kontekst. Nie świata doskonałego, a świata rzeczywistego. A jeśli nie będziemy go rozumieć, będziemy wypełniać naszymi doświadczeniami. Zakończenie. W przypadku kuców dziwne może wydawać się to, że jak na osoby zazwyczaj chwalące postęp i technologię są bardzo, no, konserwatywni. Ci zazwyczaj zadeklarowani ateiści w wielu sprawach mogliby iść pod rękę z katolikami. Mam nadzieję, że jest to trochę mniej dziwne po obejrzeniu tego wideo. Po prostu, jeśli nie mamy naukowych narzędzi do rozumienia jakiegoś zjawiska, to rozumiemy je w sposób zdroworozsądkowy. A że nasz zdrowy rozsądek został ukształtowany przez społeczeństwo, w którym żyjemy, to będziemy je uznawać za normalny stan rzeczy do utrzymania. W tej kwestii konserwatyści mają wielką przewagę nad lewicą. Aby ich zrozumieć, nie trzeba rozumieć nic więcej. Żadnych queerów, intersekcjonalizmów, genderów czy redukcjonizmów klasowych. Na całe szczęście nie wszystko jest jednak stracone. Czasem potrzeba naprawdę niewiele, aby móc rozszerzyć swoje rozumienie, a niektóre teorie nauk społecznych, choć bardzo zniuansowane, dają się sprowadzić do pewnych, dość dobrze zrozumiałych podstaw, które można potem na przykład umieścić choćby w filmiku na YouTubie. Bo kochani widzowie, ten cały film to zapowiedź nowej, a w zasadzie już trwającej serii, która będzie 1/3 tego kanału. Teoria dla mas. Będziemy tam opisywać pewne pojęcia, dzięki którym tak będzie można na świat patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Więc, jeśli cenisz sobie rozumienie, podziel się tym wideo z osobami, które potrzebują takiego rozumienia. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj, a jeśli nie chcesz przegapić naszego kolejnego wideo, a nie chcesz, to kliknij ten mały, śmieszny dzwoneczek od powiadomień. Będzie warto.